Witam w Historii Beskidu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Paweł Maskcewicz, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, współtwórca Instytutu Pamięci Narodowej, pierwszy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i współtwórca wystawy stałej w tym muzeum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj chcielibyśmy z Panem porozmawiać na temat rozliczeń wojennych, a w zasadzie tych rozliczeń, które towarzyszyły okresowi powojennemu po zakończeniu II wojny światowej, ale chyba warto coś wspomnieć a propos I wojny światowej. Czy w ogóle taka idea, żeby, nie wiem, sprawców wojny czy sprawców zbrodni wojennych rozliczać, nie pojawiła się już wtedy?
Tak. Wśród przywódców Antanty pod koniec wojny pojawiła się koncepcja, że powinno dojść do rozliczeń przede wszystkim niemieckich polityków, ale także wojskowych, odpowiedzialnych z jednej strony za doprowadzenie do wojny, a z drugiej strony za zbrodnie popełniane przez siły okupacyjne niemieckie, przede wszystkim choćby na terytorium Belgii czy na tej części terytorium Francji, która się znalazła pod okupacją niemiecką. Nawet w traktacie pokojowym podpisanym w Wersalu przyjęto kilka takich artykułów, które precyzowały, jak mają wyglądać rozliczenia, no ale tak naprawdę to wszystko albo się nie zakończyło żadnymi rezultatami, albo w najlepszym wypadku bardzo ograniczonymi. Nie powstał żaden sąd międzynarodowy, a on miał się zająć tymi najważniejszymi niemieckimi politykami, a jeśli chodzi o sądy niemieckie, to przed sądem w Lipsku stanęło kilkudziesięciu wojskowych, zostali skazani na bardzo niewysokie kary więzienia i raczej to było takie doświadczenie pokazujące klęskę wymiaru sprawiedliwości wobec ogromnej niechęci zdecydowanej większości niemieckiego społeczeństwa, która nie godziła się na jakiekolwiek rozliczenia i zwycięzcy alianci też musieli to jakoś brać pod uwagę. Jeszcze też warto powiedzieć, że sytuacja nie była taka czarno-biała jak w przypadku II wojny światowej. To jakby metody wojny ze strony Niemiec były nieporównanie łagodniejsze niż to, co III Rzesza wprowadziła i za co była odpowiedzialna.
W Niemczech było też to poczucie, że nie do końca sami Niemcy odpowiedzialni są za wybuch tejże wojny, prawda? To poczucie w Niemczech chyba było na tyle mocno, że chyba nie można było liczyć na tamtejszy wymiar sprawiedliwości, żeby tylko karać własnych zbrodniarzy.
Antanta starała się narzucić i Niemcom, i światu taką wizję wojny i genezy wojny, w której odpowiedzialność spoczywała wyłącznie na cesarstwie niemieckim, no ale dzisiaj historycy są zgodni co do tego, że ta odpowiedzialność się rozkładała pomiędzy poszczególne państwa, także państwa Antanty. Natomiast też zwycięska Antanta musiała się liczyć z nastrojami niemieckiego społeczeństwa, które cały traktat wersalski uważała za niesprawiedliwy i na karanie własnych wojskowych czy polityków w żadnym razie zrodzić się nie chciała. Zresztą początek działalności wielu późniejszych wysokiego szczebla polityków nazistowskich to są właśnie protesty przeciwko próbom postawienia przed sądem niemieckich polityków czy wojskowych po zakończeniu I wojny światowej.
Na tym budowali swoje kariery.
Między innymi.
Mamy II wojnę światową, sytuacja staje się bardziej oczywista. Zbrodnie wojenne różnego rodzaju, jakby to powiedzieć, przybierają skalę niewyobrażalną wcześniej. Dochodzi do aktów przemocy przeciwko ludności cywilnej na szeroką skalę. Kiedy pojawia się, jakby to powiedzieć, pierwszy pomysł na to, że wojna jak ma się skończyć, to nie tylko tym, że musimy ustalić, jak przebiegają granice, ustalić reparacje, ale także jest pociągnąć do odpowiedzialności osoby, czy tylko te, które były zbrodniarzami, czy może także tych, którzy wspierali ów reżim.
Taki pomysł pojawia się stosunkowo wcześnie, już w 1940 roku i ten pomysł jest wysunięty przez rząd Rzeczypospolitej w Londynie, przez polski rząd emigracyjny. I przez pierwsze dwa lata trwania wojny to polskie władze emigracyjne są głównym rzecznikiem stworzenia jakichś instrumentów na okres powojenny, które by mogły skutecznie postawić przed sądem, ukarać niemieckich zbrodniarzy. Sojusznikami polskiego rządu stają się kolejne rządy emigracyjne europejskie w miarę niemieckich podbojów i okupowania kolejnych krajów. Natomiast główni alianci, czyli do momentu włączenia się Stanów Zjednoczonych do wojny, mówimy przede wszystkim o Wielkiej Brytanii, są sceptyczni z różnych powodów. Brytyjczycy, a potem Amerykanie uważają, że po pierwsze nie należy sobie wiązać rąk żadnymi zapowiedziami, co się będzie działo po wojnie. Obawiają się także rządy w Londynie i Waszyngtonie, że jeżeli się ogłosi program rozliczeń wobec Niemców, to dojdzie do odwetu na przykład wobec alianckich jeńców wojennych. A po trzecie, i to jest pewien paradoks, fiasko rozliczeń po I wojnie światowej było traktowane jako taki negatywny punkt odniesienia, zwłaszcza dla Brytyjczyków, którzy uważali, że te procesy, do których doszło w Lipsku, o których mówiłem wcześniej, były właściwie parodią wymiaru sprawiedliwości. Ośmieszyły sam zamysł stawiania przed sądem wojskowych czy polityków tej pokonanej strony i lepiej nie podejmować działań, które się mogą zakończyć porównywalnym fiaskiem. I taki paradoks, też mało znany, że Churchill jeszcze wiosną 1945 roku, jak już większa część Niemiec była zajęta przez siły alianckie, uważał, że zamiast jakichkolwiek rozliczeń sądowych trzeba stosować środki znacznie prostsze, czyli trzeba stworzyć listę kilkudziesięciu polityków nazistowskich najwyższego szczebla i od razu po ich schwytaniu i zidentyfikowaniu powinni być oni rozstrzeliwani bez procedur sądowych.
Czy elita niemiecka miała tą świadomość, że no osobiście zapłaci za to, co się stało w Europie? Dlaczego pytam? Bo jest taki, spotkałem się z takim poglądem, czytając jedną z książek Sebastiana Hafnera, niemieckiego historyka, ale też i emigranta, który powiedział, że no właśnie perspektywa rozliczeń spowodowała no, determinację elity niemieckiej, tak, w tym tej nazistowskiej elity, w trwaniu przy Hitlerze i przedłużaniu oporu do ostatniego możliwego momentu. No, oczywiście jest to jakaś teza, pytanie, czy tak mogło być.
Oczywiście to i myślę, że to należy wziąć pod uwagę. Propaganda nazistowska wykorzystywała na przykład bardzo intensywnie dwa procesy, które Sowieci zorganizowali w 1943 roku. I to były takie pierwsze procesy publiczne niemieckich sprawców, którzy zostali powieszeni oczywiście. I Goebbels uznał, że to jest taki temat, który propaganda powinna eksploatować. Potem wykorzystywano gwałty dokonywane przez Armię Czerwoną, gwałty, zbrodnie w ramach zajmowania terenów, przede wszystkim w Prusach Wschodnich. Także to rzeczywiście taką psychozę lęku wywoływało i to nie tylko wśród elit. Znane są przypadki samobójstw popełnianych przez tysiące zwykłych Niemców na Pomorzu, nawet na terytoriach, które dziś do Polski należą. Spodziewano się, że jak wkroczy Armia Czerwona, to będzie dochodziło do masowych gwałtów, mordów. I zresztą tak się działo w wielu miejscach. I tak prewencyjnie wiele tysięcy niemieckich cywilów odbierało sobie życie. Także nie tylko Hitler, nie tylko Goebbels, ale no, ta psychoza rzeczywiście była stosunkowo rozpowszechniona.
Wspomniał pan o sceptycyzmie Churchilla w kontekście użycia wymiaru sprawiedliwości do rozliczenia ze sprawcami. W takim razie, w którym momencie pojawiła się idea trybunału, który ma tychże zbrodniarzy, czy też głównych sprawców, tak, sprawców wojennych osądzić?
Bardzo późno, bo dopiero pod koniec 1944 roku. Jeszcze we wrześniu 1944 roku na konferencji w Quebecu Stany Zjednoczone i Wielka Brytania uzgodniły, że rozliczenia będą dokonywane na drodze pozasądowej. To był tak zwany plan Morgenthaua od nazwiska sekretarza skarbu Stanów Zjednoczonych, Henry'ego Morgenthaua. I to był plan rozstrzeliwań bez sądu przywódców nazistowskich i wysokich funkcjonariuszy SS i Gestapo, zakładania masowych obozów internowania i pracy, nie tylko dla funkcjonariuszy nazistowskich, ale Morgenthau zakładał, że nawet kilka milionów Niemców będzie wykonywało pracę przymusową. I dopiero jesienią 1944 roku ten plan odrzucono i zaczęto przygotowywać koncepcję stworzenia Międzynarodowego Trybunału. I inicjatywa była amerykańska, dosyć szybko się zgodzili na to Sowieci, natomiast Brytyjczycy byli najbardziej sceptyczni. Tak jak mówiłem, Churchill jeszcze wiosną 1945 roku uważał, że dużo prostsze będzie rozstrzeliwanie. Jeszcze warto powiedzieć może, że Churchill się obawiał, że taki publiczny proces stworzy forum dla nazistowskich przywódców do po prostu uprawiania ich propagandy.
No, Ciekawe, że to się nie stało tak do końca, prawda?
W pewnym sensie proces norymberski, o którym za chwilę pewnie będziemy mówić, był takim forum, no ale ostatecznie zwyciężyła koncepcja Trybunału Międzynarodowego.
To prawda, za chwilę zapytam o Norymbergę, to jest jasne, ale w tym procesie, że tak powiem, rozliczeń pojawi się ten wątek też denazyfikacji. Prawda? Gdzie potem po wojnie doszło jednak do przynajmniej uruchomienia pewnej procedury weryfikacji obywateli, pewnie w dostępie do różnych stanowisk w sektorze publicznym. Czy ta idea też już w czasie wojny komuś świtała, że tu trzeba oczyścić społeczeństwo z tych wszystkich aktywnych popleczników partii faszystowskiej?
To też był pomysł amerykański, który został opracowany już w 1944 roku i to był bardzo ambitny, szeroko zakrojony projekt oczyszczenia niemieckiego społeczeństwa, państwa, z ludzi odpowiedzialnych za stworzenie reżimu narodowo-socjalistycznego, za jego funkcjonowanie, oczywiście za jego zbrodnie, ale zbrodniarze mieli stanąć przede wszystkim przed sądami różnego rodzaju. Natomiast denazyfikacja była próbą usunięcia z życia publicznego, no powiedziałbym, zwykłych nazistów. I to był projekt bardzo ambitny. Amerykanie w swojej strefie okupacyjnej zaczęli go realizować właściwie od pierwszych dni okupacji i w ciągu pierwszych miesięcy usunęli ze stanowisk kilkaset tysięcy byłych członków partii narodowo-socjalistycznej, byłych, bo oczywiście NSDAP została rozwiązana. W pewnym momencie Amerykanie stosowali taką zasadę, że na swoich stanowiskach mogą pozostać wyłącznie robotnicy, będący wcześniej członkami NSDAP. Wszystkich nauczycieli, którzy byli wcześniej członkami partii nazistowskiej, usuwano. Ale to trwało zaledwie parę miesięcy, bo okazało się, że tak radykalne czystki prowadzą do destabilizacji. Po prostu nie funkcjonowały urzędy, infrastruktura państwa zaczynała się załamywać w tej części Niemiec, która była kontrolowana przez Amerykanów i często to dosłownie po kilku miesiącach ci sami ludzie wracali na te same czy no, podobne stanowiska w administracji, w szkolnictwie, a z perspektywy paru lat okazało się, że denazyfikacja była fenomenem przejściowym i właściwie
wszyscy wrócili.
Prawie wszyscy wrócili, poza tymi najbardziej skompromitowanymi. A niekiedy wracali i ci najbardziej skompromitowani.
No, tym takim znanym przykładem jest generał Reinhardt, ten, który odpowiadał za zrobienie powstania warszawskiego, gdzie co prawda on nie wrócił do administracji...
Reinhardt, przepraszam.
Chyba nie wrócił do administracji państwowej, ale został burmistrzem na wyspie Sylt, prawda? Więc...
Tak, no Reinhardt jest no, o tyle bulwersującym przypadkiem, że to był po prostu człowiek wojskowo odpowiedzialny za masowe zbrodnie w Warszawie. Natomiast w pewnym sensie nie mniej bulwersujące jest to, że szefami policji zachodnio-niemieckiej w jakiejś średniej wielkości albo nawet dużych miastach byli szefowie gestapo w tych albo w porównywalnych miastach, że wielu sędziów w Republice Federalnej Niemiec wcześniej było sędziami w III Rzeszy i to takimi, którzy wydawali wyroki śmierci. Także ciągłość elit niemieckich była bardzo silna. I my mamy skłonność widzieć w denazyfikacji skuteczną próbę oczyszczenia państwa. Pamiętam taki dyskurs z lat 90. w Polsce, że potrzebujemy dekomunizacji na wzór denazyfikacji. Ci, którzy te hasła głosili, nie zdawali sobie najwyraźniej sprawy, że w tym wymiarze personalnym denazyfikacja po tym pierwszym impecie de facto się wyczerpała i okazała się fiaskiem.
To przejdźmy w takim razie już do tej ścieżki, takiej właśnie ścieżki opartej o osądzenie, prawda, w trybunałach sprawców zbrodni i też oczywiście kierownictwa nazistowskiego. Po pierwsze, na jakiej podstawie prawnej stworzono Trybunał Norymberski i tenże Trybunał działał? No i kogo tak naprawdę skazano poza oczywiście tym pierwszym procesem? Bo były, jak wiem, kojarzę, były następne procesy, prawda? Kto to był?
Podstawą powojennych rozliczeń na tym wymiarze, w tym wymiarze najważniejszym, czyli postawienia przed sądem przywódców III Rzeszy, był tak zwany statut przyjęty na konferencji w Londynie dopiero w sierpniu 1945 roku, a więc już kilka miesięcy po zakończeniu działań wojennych w Europie. Tam dopiero uzgodniono podstawę prawną i w ogóle formułę tego najważniejszego procesu. I to były częściowo zupełnie nowe kategorie prawne. Po ten tak zwany statut londyński, który potem stał się podstawą aktu oskarżenia Trybunału Norymberskiego, składał się z trzech części. Jedna część to były zbrodnie wojenne, to oczywiście było skodyfikowane wcześniej w prawie międzynarodowym, ale dwie pozostałe kategorie to były zupełnie nowe normy prawne. Zbrodnie przeciwko pokojowi, i to narzucili Amerykanie, chodziło o udowodnienie, że elity III Rzeszy przygotowały i wcieliły w życie plan wojny napastniczej, że wszystkie podboje były, agresje i podboje były wcześniej planowane. I trzecia kategoria, zbrodnie przeciwko ludzkości. Chodziło o to, żeby znaleźć formułę pozwalającą sądzić czyny dokonywane przede wszystkim na ludności cywilnej i także na ludności, na tych ludziach, którzy byli obywatelami, dajmy na to III Rzeszy czy Włoch faszystowskich. To była pewna luka w prawie, że można było ścigać zbrodnie dokonywane na przykład przez Niemców czy Włochów na obywatelach, nie wiem, brytyjskich czy amerykańskich czy francuskich, ale nie można było ścigać zbrodni dokonywanych przez władze III Rzeszy na przykład na obywatelach niemieckich, nie wiem, a na chociażby Żydach niemieckich. Więc stworzono zupełnie nowe kategorie prawne. To było krytykowane przez część prawników, do tej pory jest krytykowane, no bo zaprzeczało to zasadzie, że prawo nie działa wstecz, no ale ta bezprecedensowa skala niemieckich zbrodni była tak wielka, że ostatecznie no, świat prawniczy zaakceptował tę nowatorską konstrukcję prawną i ona była podstawą zarówno działania tego najwyższego trybunału, czyli norymberskiego, jak i większości rozliczeń sądowych dokonywanych przez aliantów w czterech strefach okupacyjnych.
Pytanie natomiast a propos tych, którzy sądzili, bo mamy tam oczywiście prokuratorów z trzech krajów sojuszniczych. Czy dochodziło między...
Czterech,
przepraszam, o Francji zapomniałem. W każdym razie, czy ta współpraca była tak naprawdę harmonijna, czy między Sowietami a pozostałymi trzema krajami, przedstawicielami trzech krajów nie dochodziło do różnego rodzaju spięć? Bo mi się tu kojarzy sprawa katyńska na przykład, która chyba tam wychodziła bokiem. Prawda?
Konflikty i spięcia były od samego początku częścią działania Trybunału w Norymberdze. No, dla wielu zachodnich polityków, ale także prawników było czymś trudnym politycznie, ale także moralnie współpracować z Sowietami i to jakby w kilku wymiarach. No, po pierwsze zdawano sobie sprawę ze zbrodni, które władze radzieckie dokonywały. No, chociażby zbrodnia katyńska była powszechnie znana w kręgach politycznych anglosaskich. Po drugie problemem było także to, w takim wymiarze personalnym, że wielu radzieckich sędziów i prokuratorów oddelegowanych przez Stalina do Norymbergi wcześniej było czynnych w procesach moskiewskich w latach 30., czy też na przykład w procesie 16, który się odbył w czerwcu 1945 roku w Moskwie, czyli no, procesie, w którym przed sądem postawiono porwanych wcześniej przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Także to było wielkim problemem od samego początku. Te konflikty trwały właściwie do samego końca działania Trybunału w Norymberdze, a sprawa Katynia była najważniejsza, bo Stalin wymógł na przywódcach anglosaskich zgodę na umieszczenie zbrodni katyńskiej w akcie oskarżenia jako zbrodni niemieckiej, ale ostatecznie w trakcie procedowania przez Trybunał no, zrezygnowano z umieszczenia tej zbrodni, wyroku jako zbrodni niemieckiej. Po prostu niemieccy świadkowie, którzy zeznawali w Norymberdze, byli na tyle przekonujący, że no, nie dało się już dalej podtrzymywać tej radzieckiej interpretacji, że polskich oficerów zamordowali Niemcy. I to jest jakby dobry taki papierek lakmusowy pokazujący z jednej strony ułomność Trybunału w Norymberdze, no bo początkowo alianci zachodni się ugięli pod presją Stalina i włączyli zbrodnię katyńską do aktu oskarżenia jako zbrodnię niemiecką, ale ostatecznie no, doszło do czegoś, co ja nazywam ułomną sprawiedliwością, prawdopodobnie jedyną, która była możliwa w tamtych warunkach, czyli porzucenia Katynia i niebrnięcia dalej w tę no, kłamliwą narrację, że za zbrodnię katyńską odpowiedzialni byli Niemcy.
No, na całe szczęście to zdanie nie padło w jakichś sentencjach wyrokowych, prawda?
Było w akcie oskarżenia, było porzucone w trakcie procesu, pominięte w wyroku.
Większość skazanych w tym pierwszym, największym procesie została skazana na karę śmierci. Może większość nie, ale no, prominentne postacie reżimu nazistowskiego zostały skazane na karę śmierci. Co decydowało o tym, że inni, także ludzie mocno odpowiedzialni za to, co się działo w czasie rządów III Rzeszy, tak, uniknęło tej kary. Jakie kryteria decydowały, że ktoś dostawał 5-10 lat, a ktoś musiał liczyć się za spotkanie ze skatem?
No jednak wydaje mi się, że to zróżnicowanie wyroków nawet w samej Norymberdze pokazuje, że był to sąd szukający nie tylko odwetu, ale i sprawiedliwości mimo tych wszystkich ułomności, czyli przede wszystkim uczestnictwa strony radzieckiej w procesie. Rzeczywiście starano się rozważać indywidualną winę każdego oskarżonego i kilka osób zostało uniewinnionych. To byli na przykład ci politycy, a właściwie eksperci gospodarczy, którzy odpowiadali za politykę gospodarczą III Rzeszy i nie wszyscy zostali skazani, jakby uważano, że część z nich nie odpowiada za zbrodnie. Bardzo ciekawy jest przypadek admirała Dynica, który dowodził niemiecką marynarką wojenną od 1943 roku. W trakcie procesu amerykańscy i brytyjscy wojskowi, którzy byli proszeni o przedstawienie ich opinii, przyznali, że Dönitz stosował takie same metody walki na morzu jak marynarka brytyjska i amerykańska. I ostatecznie, no, może nie uniknął on winy, skazano go na 10 lat, ale uniknął kary śmierci.
A chyba dzisiaj uważa się go za czołowego nazistę, prawda? Czy człowieka, który wiernie stał przy Hitlerze niemalże do końca.
On stał wiernie i został także premierem rządu, który powstał już po śmierci samobójcze Hitlera i to zadecydowało o tym, że nie został uniewinniony. Natomiast nie udowodniono mu, że pod jego dowództwem marynarka niemiecka stosowała metody zbrodnicze. I to pokazuje, że ten Trybunał rzeczywiście szukał sprawiedliwości. Natomiast trzeba od razu powiedzieć, że Norymberga i wszystkie inne procesy dotknęły tylko ułamka rzeczywistych zbrodniarzy. Skala niemieckich zbrodni i liczba osób, które były w nie zaangażowane, co najmniej były setki tysięcy, zarówno bezpośrednich wykonawców zbrodni, jak i tych, którzy wydawali rozkazy. Ta skala była tak wielka, że po pierwsze niemożliwe było ukaranie wszystkich z nich. Historycy, którzy starają się no, ustalić jakieś liczby, to są zgodni, przyjmują taką liczbę, że około 150 tysięcy Niemców i Austriaków zostało skazanych. Czy to jest dużo, czy mało? Z jednej strony dużo, bo nigdy nie doszło do rozliczeń sądowych na podobną skalę. No, z drugiej strony to był tylko też ułamek sprawców.
Jak na wyroki, szczególnie tych mniejszych procesów, reagowała ludność? Bo ja sobie kojarzę, że chyba nawet raz doszło w Landsbergu, tam gdzie było więzienie i dokonywano egzekucji SS-manów, do jakiegoś buntu ludności, która się przeciwstawiła. Czy jednak można mówić o tym, że Niemcy odcinali się od tego procesu, czy może jednak uznawali, że no trudno, trzeba to zaakceptować z dobrodziejstwem inwestorów?
Jeśli chodzi o proces norymberski, czyli ten proces, w którym sądzono przywódców III Rzeszy, to według badań opinii publicznej, które Amerykanie przeprowadzali w swojej strefie okupacyjnej, to ogromna większość Niemców uważała ten proces za rzetelny. Co zresztą myślę, że było odbiciem takiego dosyć zrozumiałego mechanizmu psychologicznego, że tak zwani zwykli Niemcy chętnie tę swoją winę eksternalizowali i jakby dla nich w jakimś sensie ich samych oczyszczało to w ich mniemaniu, że skazuje się przywódców i to mogło jakby no, prowadzić do takiego poczucia, że zbrodnie zostały rozliczone, zwykli Niemcy za to nie odpowiadali. Natomiast sytuacja się zmieniła wtedy, gdy po pierwsze minęło już kilka lat od zakończenia wojny i gdy w więzieniach znajdowali się już nie ci najwyższego szczebla naziści, ale nie wiem, wojskowi, funkcjonariusze także SS, Gestapo i oni byli rzeczywiście więzieni w różnych miejscach, między innymi w Landsbergu, który pan wymienił, i rzeczywiście dochodziło może nie do buntów, ale demonstracji ludności przed więzieniami o zwolnienie więźniów, a czy też na przykład odstąpienie od wykonywania wyroków śmierci, które były orzeczone, na niektórych z nich apelowali, nie wiem, intelektualiści, także duchowni, biskupi, apelowali nawet ci duchowni, którzy w wielu przypadkach byli wcześniej sami więźniami obozów koncentracyjnych. Czyli też myślę, że w miarę upływu lat po zakończeniu wojny trochę się zmieniała percepcja samych Niemców. Oni też w miarę jak alianci pozwalali odbudowywać struktury państwa niemieckiego, najpierw oddzielnie w poszczególnych strefach okupacyjnych, potem prawda w 1949 roku powstaje Republika Federalna Niemiec. W miarę jak ta państwowość niemiecka się odbudowuje, to poczucie winy jest stopniowo wypierane, marginalizowane.
Ludzie też stosowano znaczy pewną argumentację pod tytułem za ten cały, że tak powiem, dramat, za ten cały horror odpowiedzialna jest ta nazistowska mniejszość, prawda? Czyli te parę Einsatzkommando, które wymordowały miliony Żydów, prawda? A my Niemcy albo żeśmy o tego nie wiedzieli, albo no, nic nie mogliśmy przeciwko temu zrobić. Pewnie to grało rolę, ale tak. wiem, że w pewnym momencie synowie i córki, które już gdzieś tam stały się doroślejsze, zadali pytanie swoim rodzicom, tato, mamo, co robiłeś w czasie wojny? I właśnie, kiedy coś takiego zaczęło się?
To następowało etapami. Po powstaniu Republiki Federalnej Niemiec następuje prawie całkowite zaniechanie ścigania zbrodni. To mam na myśli początek lat 50. i powrót do czynności śledczych czy sądowych następuje od końca lat 50. Mamy w latach 60. serię nowych procesów przeprowadzanych już nie przez aliantów, tylko przez sądy Republiki Federalnej Niemiec. Najbardziej znany jest proces we Frankfurcie, proces SS-manów z Oświęcimia. Na to się nakłada rewolta młodzieżowa lat 60., czyli taki bunt przeciwko rodzicom, którzy są oskarżani przez młodzież, głównie młodzież uniwersytecką o współuczestnictwo w stworzeniu nazizmu, czy też wręcz o zbrodnie. Natomiast to wszystko też trwa, to się dzieje ewolucyjnie, bo przez długi czas na przykład Wehrmacht wciąż jest wyłączony z tej odpowiedzialności. Jakby zbrodnie miały popełniać tylko takie formacje jak SA, SS, Gestapo. I na przykład słynna wystawa o zbrodniach Wehrmachtu, to się wszystko dzieje bardzo późno. To są dopiero właściwie lata 90. I ona też budzi ogromne kontrowersje. Jest wiele protestów przeciwko tej wystawie.
Ale przyznam się, że jeżeli na przykład spojrzy się na dokumentalistykę, tą prosto dostępną, łatwo dostępną dokumentalistykę chociażby w mediatekach głównych telewizji niemieckich, to tam jest cała masa materiałów, które wyraźnie komunikuje Niemcom, że to naprawdę jest problem głębszy niż problem dotyczący jakiejś mniejszości, że niestety uwikłanie przeciętnego Niemca w reżim faszystowski było, nazistowski było dość głębokie, tak? Ale to są lata 90. i 2000, to prawda.
Współcześnie fundamentem edukacji nie tylko historycznej, ale i obywatelskiej w Niemczech jest właśnie przekazywanie wiedzy o nazizmie, o zbrodniach nazizmu i o odpowiedzialności milionów Niemców za te zbrodnie. Natomiast ja niedawno czytałem o badaniach opinii publicznej i one są interesujące, bo z jednej strony ogromna większość Niemców jest świadoma zbrodni nazistowskiej, skali, także przyznaje, że milion Niemców są za to odpowiedzialne, ale jak są pytania o odpowiedzialność własnych dziadków czy pradziadków, to już odpowiadałem tak, że mój, nie wiem, dziadek, pradziadek był po prostu żołnierzem Wehrmachtu, więc jest taki rozdziew między kulturą oficjalną, edukacją, a taką pamięcią rodzinną.
No ale dziadkowie też nie opowiadali tych rzeczy.
No to jest jakby pewien paradoks. Ja miałem okazję pracować na niemieckich uniwersytetach i no, rozmawiałem, to były bardzo interesujące rozmowy, no, nie wiem, z historykami, którzy mówili, że no, oni mieli szansę jeszcze rozmawiać, nie wiem, z dziadkami, babciami, ale nigdy właściwie ze strony tych starszych pokoleń nie było inicjatywy, żeby o tamtych czasach mówić otwarcie. Była taka zmowa milczenia. Trzeba było ze swojej strony naciskać, dowiadywać się, dopytywać.
Skupiliśmy się na Europie, ale te zbrodnie wojenne dotyczyły też teatru działań w Azji, prawda? Jak ten proces, czy ten proces pojawił się, rozliczenia ze zbrodniami japońskimi na tamtym terenie, czy nie? Jak wyglądał?
Te rozliczenia, które dotknęły japońskich zbrodniarzy, były wzorowane na konstrukcji prawnej przyjętej w Europie. Przyjęto te same kategorie prawne i w sumie skazano kilka tysięcy japońskich zbrodniarzy, głównie wojskowych. Największe znaczenie miał proces w Tokio. Ten proces tokijski był odpowiednikiem procesu norymberskiego, ale też z pewnymi różnicami. Japonia była okupowana de facto jedynie przez Amerykanów, mimo że formalnie też alianci byli dopuszczeni do instytucji sprawujących władzę okupacyjną, ale tak naprawdę o wszystkim decydowali Amerykanie i konstrukcja tego procesu była dziełem amerykańskich polityków, wojskowych, prawników i proces w Tokio jest oceniany dzisiaj przez prawników i historyków w sposób bardziej krytyczny niż proces norymberski. Zwraca się uwagę na to, że on był jeszcze bardziej upolityczniony niż proces norymberski. Pewne tematy były w ogóle eliminowane, jak na przykład odpowiedzialność cesarza Hirohito za japońskie zbrodnie i podboje. Amerykanie uznali, że po prostu bez zachowania cesarza, który w pewnym sensie dawał placet na okupację amerykańską, nie da się rządzić Japończykami. Także ten proces jest krytykowany. Także za to na przykład, że główna część jest poświęcona tak zwanej wojnie napastniczej. To jest kopia tej kategorii prawnej, która była używana w procesie norymberskim i odtwarzaniu drogi do agresji japońskiej wobec Stanów Zjednoczonych. Duża część tego procesu w Tokio poświęcona była zbrodniom dokonywanym przez Japończyków na jeńcach, czy amerykańskich, czy brytyjskich, czy australijskich. Zbrodniach na pewno rzeczywistych, ale mających niewielką skalę w stosunku do zbrodni dokonywanych na przykład na Chińczykach czy Filipińczykach.
Czyli tym zbrodniarzom się upiekło.
Pojawia się taki nurt krytyki, że był to sąd białego człowieka, że marginalizowano zbrodnie dokonywane na ludziach, na narodach, które nie były po prostu europejskie. No i wreszcie podnoszono taką okoliczność, że Amerykanie odpowiadali także za zbrodnie wojenne, czyli użycie bomby, broni jądrowej i kilkaset tysięcy ofiar wśród japońskich cywilów.
Ale tutaj chciałbym się zadać pytanie, czy no właśnie zbrodnie zdarzały się także po stronie tych, którzy zwyciężyli, ale chyba tam żadnych wielkich rozliczeń nie było w kontekście żołnierzy, którzy na przykład, nie wiem, prawo wojenne łamali i dochodziło do jakichś, no na pewno dochodziło do jakichś, no nazwijmy to aktów zbrodni na ludności cywilnej, ale chyba tutaj takiego formalnego procesu rozliczenia nie było.
To znaczy, jeżeli dochodziło do, nie wiem, gwałtów na kobietach, no to z jednej strony wiemy, że radzieccy żołnierze żadnej odpowiedzialności nie ponosili, a historycy dzisiaj szacują, że być może nawet 2 miliony niemieckich kobiet zostało zgwałconych przez czerwonoarmistów, ale z drugiej strony, jeżeli do podobnych działań dochodziło na przykład w Normandii po lądowaniu sił alianckich, nie wiem, Brytyjczyków, Amerykanów czy Kanadyjczyków, no to tam jednak w takich najbardziej drastycznych przypadkach pewne procedury sądowe były wdrażane.
To, co pan powiedział, no, świadczy o tym, że proces rozliczenia no, perfekcyjnie nie przebiegł. Ale chyba jednak czegoś żeśmy się nauczyli, no bo wojna w Jugosławii pokazuje, że mamy Trybunał Międzynarodowy, który działa i potrafi przynajmniej czołowych zbrodniarzy wojennych osądzić.
Ja uważam, że lepsza jest sprawiedliwość połowiczna i ułomna niż brak sprawiedliwości. Nigdy nie osiągniemy sprawiedliwości absolutnej, czyli takiej, która dosięgnie każdego sprawcy. Jeszcze warto też podkreślić, że te konstrukcje prawne, które były użyte do stworzenia, przeprowadzenia rozliczeń na przykład wobec zbrodniarzy z Jugosławii, były wzorowane na systemie, tak zwanym systemie norymberskim, czyli tym stworzonym przez aliantów dla rozliczenia Niemców w 1945 roku.
Czyli jednak historia potrafi być matką, która czegoś potrafi nauczyć.
Potrafi prowadzić do błędów, ale też potrafi dać pewne drogowskazy, jeżeli chcemy je właściwie odczytywać.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabezkitu. Bądźcie z nami.